relacje. Ja wśród ludzi. Mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, to znaczy niektórzy tak sobie siebie wyobrażają. I co oni mówią? Jak deklarują to szczęście samotności?
No, przede wszystkim zaczynają od kwestii związkowych. A więc bycie singlem, a tutaj oczywiście wiele zalet. Okej, no niewątpliwie faktycznie wiele zalet wiąże się z byciem singlem. Wiele też ograniczeń moim zdaniem. Natomiast okej, jeżeli jest tak, że człowiek nie chce wybierać, nie chce funkcjonować w diadzie, w dwójce. Natomiast jest tak, że ma grupę przyjaciół, z którymi spędza czas, rozmawia, uprawia sport, jeździ na wycieczki i tak dalej, i tak dalej. No to dalej jest wśród ludzi. A natomiast tutaj mówimy o osobach, które definiują siebie jako kogoś o naturze pustelnika. A nie mam takiej potrzeby, żeby z kimś gawędzić, żeby z kimś rozmawiać, żeby się wymieniać poglądami. No już tym bardziej, żeby mówić o sobie, o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, odsłaniać się. Natomiast również płytkie relacje to nie jest coś, co by mnie interesowało. Więc no właśnie, zazwyczaj trochę to już zboczenie zawodowe z mojej strony, natomiast no tak, pojawia się pytanie, jak ten człowiek się pozbył potrzeb społecznych. A no bo tak naprawdę, jeżeli byśmy się przyjrzeli chociażby najbardziej rozpowszechnionej teorii potrzeb, mianowicie hierarchicznej teorii potrzeb Abrahama Maslowa, no to na dobrą sprawę, którykolwiek poziom weźmiemy pod uwagę, no to dość szybko się przekonujemy, że bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami zaspokajanie potrzeb jakichkolwiek jest naprawdę trudne, a na niektórych momentach, a na niektórych poziomach, w niektórych momentach tej piramidy no, niemożliwe. Więc zaczynając od tych najprostszych, najbardziej bazowych potrzeb bytowych, no to warto zauważyć, że zdecydowanie łatwiej jest je zaspokajać, jeżeli funkcjonujemy wśród ludzi, jeżeli funkcjonujemy w relacji z jedną osobą, jeżeli jesteśmy w grupie. A dużo tutaj rzeczy musimy zrobić i teraz jeżeli możemy się z kimś podzielić tymi obowiązkami, a znacznie to ułatwia sytuację, skraca czas potrzebny do tego, żeby te potrzeby zaspokoić. A niektóre cele indywidualne, również związane z tymi najbardziej bazowymi potrzebami, w pojedynkę wręcz są nie do osiągnięcia. Więc musimy być w jakimś kontakcie, no chociażby opartym na wymianie, na handlu, na jakiegokolwiek rodzaju współpracy. Okej, może tak być, że tutaj jakieś głębsze relacje się nie pojawiają i całość załatwiamy na przykład za pośrednictwem pieniędzy. Natomiast w takiej sytuacji w dużej mierze zaczynają być frustrowane potrzeby z kolejnego poziomu, a mianowicie z poziomu potrzeb bezpieczeństwa. Dopóki mamy pieniądze, mamy pewność, mamy gwarancję, że nigdy nam ich nie zabraknie, no to nie musimy wchodzić we współzależności. Natomiast pytanie, czy to rzeczywiście jest możliwe, żeby mieć absolutną gwarancję, że nic się nie stanie. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, gdzie tych pieniędzy zabraknie. I nie będę mógł kupić wszystkiego, co mi jest potrzebne. Poza tym od zarania dziejów ludzie zbierali się w grupy między innymi po to, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa właśnie. A w grupie raźniej, w grupie bezpieczniej, ja mogę bronić kogoś, inni mogą bronić mnie. Jesteśmy silniejsi, więcej mamy do powiedzenia, trudniej jest nas zaatakować. No i odwrotnie, jeżeli jesteśmy jednostką, no to już nie wygląda tak dobrze i nie wygląda tak różowo. Natomiast jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, a w piramidzie potrzeb Maslowa, potrzeba przynależności, kochania i bycia kochanym. Jak mówiła George Sand, francuska pisarka epoki romantyzmu, jak to zrealizować, jak zaspokoić te potrzeby, będąc w pojedynkę? Jak mieć poczucie przynależności do grupy, jednocześnie odwracając się od tej grupy plecami? No więc właśnie na tym etapie pojawiają się moje potężne wątpliwości. No to albo mamy człowieka, który zupełnie nie ma potrzeb z tego poziomu, co zdaniem Maslowa jest niemożliwe. I ja też mam poważne wątpliwości. Albo to jest po prostu jakaś ściema, jakieś oszustwo. Inny znany człowiek, niejaki Elliot Aronson, ojciec psychologii społecznej światowej, stwierdził i napisał taką książkę Człowiek, istota społeczna. No a tutaj mówimy o istocie aspołecznej. I po raz kolejny powiem, być może takie jednostki rzeczywiście można spotkać, które są w pełni usatysfakcjonowane życiem w pojedynkę, byciem pustelnikiem. No, jednakowoż myślę, jest ich zdecydowanie mniej niż tych osób, które deklarują tego rodzaju funkcjonowanie. Kolejny poziom piramidy potrzeb Maslowa, potrzeby szacunku, uznania. No, jak być szanowanym i uznanym, jeżeli nie chcemy funkcjonować między ludźmi? Okej, możemy szanować samego siebie, uznawać samego siebie, natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę od dziecka funkcjonuje coś takiego jak zjawisko zwierciadła społecznego. Potrzebujemy innych ludzi, żeby w ich oczach, w ich odczuciach przejrzeć się, zobaczyć. Oczywiście, jeżeli jesteśmy dzieckiem, ma to szczególnie duże znaczenie, ale żeby zobaczyć, na ile jesteśmy sprawni, na ile jesteśmy w porządku, na ile jesteśmy do zaakceptowania, do przyjęcia. A w oparciu o relacje z innymi osobami budujemy system wartości, moralność. Od innych ludzi uczymy się, chociażby przez najprostsze procesy naśladownictwa, modelowania, identyfikacji. No dobra, ale można by było powiedzieć, okej, do pewnego momentu jesteśmy dzieckiem, rzeczywiście potrzebujemy innych, no ale jak już w miarę zbudujemy swoją tożsamość, a poczucie odrębności, no to już jesteśmy w stanie funkcjonować bez ludzi. A również jest to trudne. Może u niektórych osób jest to szczególnie nasilone. ciekawe, co inni o mnie sądzą, co ludzie powiedzą i tak dalej, i tak dalej. Są tacy, którzy przynajmniej deklarują, że kompletnie ich to nie interesuje, jak są odbierani przez inne osoby. No tylko pytanie, czy to rzeczywiście już oznacza, że w całości jesteśmy w stanie obyć się bez innych osób? A pamiętajmy, że tak naprawdę dzisiaj, zwłaszcza jak się rozmawia z dzieciakami, z młodzieżą, a bycie rozpoznawalnym, zauważonym jest jednym z podstawowych kryteriów sukcesu życiowego. Więc dlatego dzieciakom tak bardzo zależy, żeby funkcjonować w internecie, żeby zamieszczać swoje prace, żeby być blogerem, tiktokerem, youtuberem, influencerem, czy chociażby w przypadku nieco starszych osób, bo już czas jakiś temu się dowiedziałem, że Facebook to medium dla ludzi w wieku podeszłym, tak mawiają nastolatki, przynajmniej niektóre.
Zgadza
się. Wręcz, no trochę z przymrużeniem oka, ale w każdym żarcie jest jakieś ziarno prawdy. Mówi się, że jeżeli ktoś nie funkcjonuje na Facebooku, no to znaczy, że w ogóle nie istnieje. A mamy jakąś taką silną potrzebę, nie wszyscy, ale bardzo duża część z nas, żeby gdzieś funkcjonować, żeby gdzieś się pokazywać, żeby... To jest też paradoksalna sytuacja, żeby poddać się pewnego rodzaju ocenie. Z jednej strony wiele osób deklaruje i rzeczywiście tak jest. Nie lubimy być oceniani. No to oczywiście przede wszystkim nie lubimy być negatywnie oceniani, ale najlepiej, żeby w ogóle nas nie oceniano. A z drugiej strony chcielibyśmy zrobić wrażenie na innych, zabłysnąć, pokazać siebie. No po co? Czy nie po to, żeby zostać ocenionym, żeby ktoś się zachwycił, żeby ktoś się zainteresował? No dokładnie po to. A jak pokazuje i literatura, i moje własne doświadczenie terapeutyczne, dla ludzi szalenie istotne jest to, żeby znalazł się ktoś, kto będzie chciał ich zobaczyć, wysłuchać historii ich życia. Dla większości z nas jest to szalenie istotne, żeby opowiedzieć o sobie komuś, kto będzie chciał słuchać. Nieważne, czy to przez internet, czy to będzie zupełnie anonimowa, obca nam osoba, czy też ktoś życzliwy, kto nas lubi, dla kogo jesteśmy ważni, kto nas kocha. A bardzo potrzebujemy o sobie opowiadać. No i teraz jak to zrobić, jak to zrealizować, jeżeli odcinamy się od ludzi? Niewykonalne.
I tak właśnie rozmawiasz w gabinecie psychoterapeutycznym z osobami, które próbują cię przekonać, że tutaj wszystko jest okej w tym obszarze?
Często tak się zdarza. No, nie będę ukrywał, że jeżeli już ktoś przychodzi, kto usiłuje się odciąć od ludzi, zazwyczaj albo sam spontanicznie o tym mówię, albo bardzo szybko z rozmowy wynika, czemu tak jest. Najczęściej właśnie jest to związane z przykrymi, traumatycznymi doświadczeniami w relacjach z ludźmi. I teraz to, co mnie martwi najbardziej, takie tendencje coraz częściej mają osoby, które skądinąd najbardziej tych innych potrzebują, czyli nastolatki. Naprawdę na dużą skalę i w gabinecie, ale też przy okazji różnego rodzaju warsztatów. Dość często bywam na tego rodzaju warsztatach w szkołach, najczęściej podstawowych. A bardzo często w grupie znajdują się takie osoby, które mówią mniej więcej coś takiego. Przez ostatni czas, kiedy właśnie ta izolacja, zdalne nauczanie, pandemia i tak dalej, coś dziwnego się stało z ludźmi. a niektórzy to mniej oględnie ujmują. W każdym razie, na czym polega to coś dziwnego, co się z ludźmi stało? A ludzie, przynajmniej z perspektywy osoby, która to zauważa, a ludzie przejmują pewnego rodzaju schematy komunikacyjne z internetu, a więc bywają agresywni, a zaczepni, prowokacyjni, a różnego rodzaju nienawistne komentarze, żeby tego hejtem nie nazwać. Ludzie mają tendencję do oceniania, zwłaszcza negatywnie. A niekiedy wręcz czepiając się szczegółów, a ludzie mają tendencję do wyszydzania, ośmieszania, a mają kłopot z zachowaniem tajemnicy. Jeżeli nawet byli w bliższej relacji z kimś, no to przez ostatnie miesiące, kilkanaście ostatnich miesięcy, okazuje się, że no coraz więcej nastolatków mówi coś takiego: nie jestem w stanie zaufać rówieśnikom. Rozczarowałem się, to było bardzo przykre, dojmujące doświadczenie. Okej, mogę się powygłupiać, mogę poprzesyłać śmieszne filmiki, razem z innymi pośmiać się z czegoś, natomiast nie wyobrażam sobie odsłaniania się, zaufania komukolwiek. Tak naprawdę, jeżeli nazbierają się we mnie emocje, jakieś przykre doświadczenia, muszę koniecznie komuś o tym powiedzieć, bo w przeciwnym wypadku obawiam się, że oszaleję, no to tak naprawdę jedynym bezpiecznym obiektem, komu mogę o tym opowiedzieć, jest zwierzak. Mój pies, kot. A po pierwsze, walor jest taki, że no jest to żywa istota. Więc nie mówię do ściany, nie mówię w przestrzeń, tylko mówię do jakiegoś obiektu. A drugi walor jest taki, że zwierzak mnie nie oceni, nie wyśmieje, bo nie umie mówić. No i trzeci walor jest taki, że nie rozgada moich tajemnic z tego samego powodu. Natomiast no, bardzo przykro się tego słucha i kiedy wyobrażam sobie, jakie dramatyczne doświadczenia temu towarzyszą, zwłaszcza, że przypomnę, no, osobami, które tak mówią, dość często są nastolatki, a więc osoby, które bardzo potrzebują grupy rówieśniczej po to, żeby budować tożsamość, po to, żeby się poczuć bezpieczniej, a po to, żeby się rozwijać.
Skąd się bierze taki brak dyskrecji?
Myślę, że rzeczywiście w dużej mierze się pogubiliśmy. Rzeczywiście jest tak, że nie do końca zdajemy sobie sprawę ze swoich emocji. To jest prawdziwa plaga. Prawie za każdym razem, jak tutaj jestem, to mówię o tych emocjach. Natomiast no jest to moim zdaniem absolutnie bazowa, kluczowa kwestia. Jeżeli mamy zamieszanie we własnych emocjach, co wcale nie oznacza, że nie przeżywamy emocji, bo większość z nas je przeżywa, tylko że my ich nie różnicujemy, nie rozumiemy, odczuwamy jako no, takie dość jednorodne, ale bardzo nieprzyjemne napięcie. No to po pierwsze, to napięcie jakoś trzeba odreagować. No i tutaj już bardzo łatwo o zachowania agresywne. No nie wszyscy poprzez zachowania agresywne je odreagowują, ale naprawdę wiele, wiele osób. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli nie rozumiemy swoich emocji, nie rozumiemy swojego stanu psychicznego w danym momencie, no to trudno oczekiwać, że będziemy osobą empatyczną, że będziemy w stanie wczuć się w położenie drugiej osoby, jak ona się poczuje, a kiedy wyjawię jej tajemnicę. Kolejna sprawa, ponieważ nastolatek nastolatek chce być zauważony, chce być popularny, chociaż przez chwilę ma takie poczucie, że jeżeli rozgłosi tego rodzaju pikantne szczegóły na temat chociażby kolegi z klasy, członka swojej grupy, no to właśnie zyska popularność i poklask. Ma coś ciekawego do zaprezentowania, czego inni ludzie będą chcieli słuchać. A jeszcze przy okazji odreaguje. Ot taki żarcik, taki prank. No właśnie wiele nastolatków, z którymi rozmawiam, a kompletnie nie ma takiego poczucia, że krzywdzą, że ranią. Dla nich to jest zabawne, to jest żart. A to też w dużej mierze wzorce z kolei wyciągnięte z wielu filmików na YouTubie chociażby.
Gdzie z mediów społecznościowych przecież, w których się prezentuje takie treści, właściwie, które powinny być dostępne tylko najbliższym osobom często.
A to jest jeszcze inna kwestia, to spokojnie do tego za chwilę dojdziemy. A na razie mówię o takich wzorcach pokazujących, że drugą osobę można nabrać, można nastraszyć, można obśmiać, można wyszydzić i to się wydaje całkiem niewinnym i zabawnym żartem. Więc jeżeli jestem nastolatkiem i dziesiątki, setki takich filmików widziałem, to czemuż miałbym nie zrobić tego samego? Natomiast to jest kolejna kwestia, tak naprawdę wcale nie związana z czasami pandemii, bo ja to już obserwuję, bo ja wiem, co najmniej od 10 lat, a jak nie lepiej, mianowicie takie pogubienie, co ja mogę publicznie udostępnić, a czego nie powinienem. I to, co mnie najbardziej dziwi, szokuje, to to, że wcale nie tylko nastolatki mają z tym problem. Znam wiele skądinąd całkiem nieźle funkcjonujących, wykształconych osób, które ewidentnie zamieszczają na swoich kontach, na portalach społecznościowych treści, no powiedziałbym językiem psychologicznym intymne. To wcale niekoniecznie związane w jakikolwiek sposób z intymnymi częściami ciała, bardziej takie, które no, do tej pory były zarezerwowane, dokładnie tak jak powiedziałaś, dla osób, z którymi jesteśmy w bliskiej relacji, zaufanych, pokazywanych, przekazywanych, ujawnianych w sekrecie. A rzeczywiście dość poważnie wiele osób tutaj się pogubiło. Co można pokazać, czego nie można, wręcz dobrze by było takie pikantne szczegóły ujawniać, dlatego że więcej osób zajrzy, więcej osób zareaguje, w jakiś sposób skomentuje, zalajkuje, a przecież na tym mi zależy. No i po raz kolejny dochodzimy do tego, o czym już wspominałem, jedno z podstawowych kryteriów sukcesu życiowego. Im więcej osób mnie obserwuje, reaguje na treści zamieszczane przeze mnie, tym lepiej. Czuję się osobą ważną, zauważaną, popularną, a więc sukces życiowy.
Czy pogubiliśmy się w relacjach? To pytanie kieruję do Państwa. 81 743 7383 to numer pierwszego telefonu, drugi 801 50 10 20. Dwa, licencja na życie na Facebooku, licencja małpa radio myślnik lublin.pl. O relacjach międzyludzkich dzisiaj rozmawiamy.